Dzięki, Szymciu. Jesteśmy Kościołem w drodze. I te sprawy ziemskie, one wymagają również dbałości. Ale mi serce bije. Zazwyczaj staję tutaj raz w roku, kiedy robimy akcję listową, ale dzisiaj to nie jest ten czas. Pozwolę sobie wziąć ten mikrofon. Mogę, pastorze? W ogóle to powiem wam, że kocham mojego pastora, bo on zaryzykował to, że pozwolił mi dzisiaj podzielić się słowem i nawet nie zapytał, o czym będę mówił. Także myślę, że ma wielką wiarę. Ale wiecie, powiem tak, ja jestem kinestetykiem, trudno byłoby mi ustać w miejscu. Michasiowi będzie chyba troszeczkę łatwiej. Wiem, że to jest miejsce, z którego Kościół doznaje, czy powinien doznawać zachęty. A ponieważ jest to chyba moje pierwsze publiczne, no nie chcę nazwać tego kazanie, rozważanie, to pozwolicie, że wzorem brata Nelka też poproszę, żeby Pan Bóg poprowadził mnie w tym. Kochany tato, dziękuję ci za to, że ty jesteś autorem swojego słowa. Też proszę, pomóż mi tak umiejętnie powiedzieć to, co leży w moim sercu. To, co wierzę, że będzie zachętą, zbudowaniem dla całego Kościoła, a Tobie odda chwałę. Amen. Dzisiaj będę podążał razem z wami i będziemy rozkładać na czynniki pierwsze taki króciutki werset z Bożego Słowa. A to, co skłoniło mnie do tego, żeby poprosić pastora, żeby mógł tutaj stanąć i podzielić się z wami, to wiele przemyśleń, które towarzyszy mi w ostatnich latach. Tak, ja to już może mówiłem i powiem, że życie człowieka składa się z trzech etapów. To jest taki dowcip, nie wiem, czy to znacie, tak? Dzieciństwo, młodość i świetnie wyglądasz. I ponieważ ja już jestem, znalazłem się nawet nie wiem kiedy w tym trzecim etapie, to mam już pewien bagaż doświadczeń życiowych i tak się składa, że intensywnie od trzech, może czterech lat, tyle ile jestem u siebie w tym zborze, to tyle jestem też gościem, ponieważ przyszło mi pracować w takiej chrześcijańskiej misji, jest to chrześcijańska misja muzyczna. O tym nie będę mówił, ale rzeczywiście bardzo intensywny czas, dwóch weekendów, nie ma mnie. Nie myślałem, że, no nie chcę powiedzieć, że na stare lata, ale nie myślałem, że będę tak intensywnie pracował. I wiecie, jestem taką osobą, która uczy się przez obserwację, ale to jest taka bardzo wnikliwa obserwacja i gdyby ona tylko poprzestała na obserwacji, to oj, to byłoby kiepsko. Nie wiem, której to Ewangelii pisze. Panie, ty możesz użyć każdego, użyj brata mego. Ale myślę, że wiara wyrażona w działaniu, podobnie jak miłosierdzie. Ostatnio byliśmy z Gosią tydzień temu na nabożeństwie w Rudzie Śląskiej, w takiej społeczności Kościoła Bożego. I słyszałem bardzo ciekawą definicję, która utkwiła mi w głowie, że miłosierdzie to współczucie wyrażone w działaniu. I troszeczkę chcę o tym działaniu dzisiaj mówić, o wdzięczności, o pomnażaniu talentów, o byciu wdzięcznym i o 10 trendowatych. Zainspirowało mnie rozważanie pastora Krzysia Zaręby, którego kiedyś tutaj gościliśmy, a który jest głową i liderem chyba największej społeczności z tego, co się orientuje w Polsce. To jest prawie 1500 osób, 2 lub 3 nabożeństwa, 2 chyba dopołudniowe i 1 popołudniowe. I tak sobie myślę, ten zbór ma jeszcze duży potencjał miejsc. I kiedy modlimy się o przebudzenie, o to, żeby te miejsca się tutaj zapełniły, to myślę sobie, Panie Boże, czy byłbym gotowy, czy my jako Kościół bylibyśmy właśnie gotowi poświęcić ten czas tym, których będziemy prowadzić w pierwszych krokach wiary. A wiecie, to prowadzenie w uczniostwie jest bardzo istotne, bo diabeł szybciutko może zabrać to słowo z serca. Także pastorze, dziękuję Ci bardzo. To zaczniemy od... Otworzę sobie elektroniczną Biblię. To jest trzeci rozdział Księgi Mojżeszowej i 45 wiersz. I czytamy tutaj o takich dyrektywach, które Mojżesz dał o trędowatych. W czwartym rozdziale Mojżesz mówi, że trędowatych będzie się usuwało poza miasto. Oni żyli, wiecie, w takich koloniach. W ogóle trąd to jest choroba, która wywoływana jest między innymi przez bakterie, nazywana czasami chorobą Hansena. W połowie XIX wieku, nie wiem, czy szwedzki, czy duński lekarz o nazwisku Hansen właśnie odkrył te prątki trądu. I ona rozpoczyna się takimi małymi plamkami na ciele człowieka i z czasem rozchodzi się po całym ciele, a kolejnym etapem jest zaatakowanie narządów wewnętrznych i następuje deformacja tkanek i paraliż nerwów. I to jest chyba taki najbardziej niebezpieczny i w zasadzie można powiedzieć taki śmiertelny etap tej choroby. I w trzeciej Mojżeszowej czytamy tak. Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty, samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. W Nowym Testamencie często jest taka analogia grzechu do trądu. Kiedy to z małych rzeczy grzech urasta do... przynosi ogromne skutki, takie spustoszenie, jak ta ostatnia faza choroby trądu. W Starym Testamencie chyba występują tylko dwa przypadki, kiedy ktoś został uleczony z trądu. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. To chyba Miriam i Naaman. Rabini uważali, że jest to choroba nieuleczalna. I Mojżesz, dając tę instrukcję, mówi: człowiek będzie miał rozdarte szaty, zakrytą twarz i krzyczał będzie nieczysty. Wiecie, ta zakryta twarz to jest jakby taka symbolika zmierzania do grobu, do śmierci. I w ten sposób przechodzimy do 10 trędowatych z Nowego Testamentu. Poproszę teraz o Ewangelię Jana. To będzie... 17 rozdział, Ewangelię Łukasza, przepraszam, 17 rozdział i chyba 13 werset. Od 11 przeczytamy. Ewangelia Łukasza, tak, mamy. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Oczywiście mowa o Jezusie. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Może do tego momentu. Poproszę, żeby to słowo tutaj było. Podejrzajcie za mną w tym rozważaniu. 10 trędowatych. Ciekawe jest to, że Jezus spotyka ich na granicy między Galileą i Samarią. Galilea żydowska i Samaria, taki trochę dziwny twór, bo ani żydowska, ani pogańska. Wiemy, że Samarytanie nie Żydzi nie utrzymywali kontaktu z Samarytanami. Nie wiem, na ile wielka była ta nienawiść między nimi. Natomiast znamienne jest to, że Jezus spotyka ich w granicy między Judeą i Samarią. I zwróćcie uwagę, z jednej strony Żydzi, z drugiej strony ni to poganie, ni to Żydzi w Samarii i pośrodku nich, nie wiem, czy kolonia, czy obóz trędowatych, nienawidzonych przez jednych i drugich, nie utrzymujących kontaktu z nikim, ponieważ trędowaci mieli zakaz zbliżania się do gospodarstw, do wiosek, do ludzi. I tutaj z tego fragmentu wypływa pierwsza lekcja, a w zasadzie trzy. Jezus, wchodząc w tą granicę między jakby tą nienawiść, między Samarię a Galileę, to jest pewnego rodzaju symbolika. Oni wołają, stają z daleka, zwróćcie uwagę na słowo klucz, stają z daleka i wołają: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. To, co jest dla mnie niesamowitą lekcją, to z tego fragmentu słowa ja odbieram to, że nie ma takiego miejsca, w które Jezus nie mógłby czy nie chciałby wejść. Lekcja druga to to, że nie ma takiej grupy ludzi, którą Jezus chciałby pominąć. I trzecia lekcja to nie ma takiego problemu, którym Jezus nie chciałby się zająć. Posłuchajcie mnie uważnie, powtórzę to jeszcze raz. Nie ma takiego miejsca, w które Jezus nie chciałby wejść. Nie ma takiej grupy ludzi, którą Jezus chciałby pominąć. I nie ma takiego problemu, którym Jezus nie chciałby się zająć. To są pierwsze trzy lekcje. Kolejne lekcje wynikają jakby z dalszego fragmentu. Możemy prosić 12. Przepraszam. Tak. Zobaczcie. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. Słowo klucz. Stanęli z daleka. Dobrze, i poproszę dalej. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Czwarta i piąta lekcja. Oni stanęli z daleka. Dla mnie to jest kolejna symbolika. Nieważne, jak daleko jesteś od Jezusa. Dystans, który dzieli cię do Niego, nie ma żadnego znaczenia, żeby do Niego zawołać. Zgodzicie się z tym? Popatrzcie, co dalej. Mistrzu, zmiłuj się nad nami. To nie była jakaś kwiecista modlitwa, elokwentna, wielokrotnie powtarzana. To było proste zawołanie płynące ze zbolałego serca: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Czyli ta piąta lekcja to to, że wiedza o Nim, wiedza o Jezusie lub jej brak, mądrość lub jej brak, elokwencja lub jej brak nie stanowią również problemu, żeby zawołać do Jezusa i być wysłuchanym. Co jakiś czas będę robił króciutkie podsumowanie, dobrze? Czyli mamy 5 lekcji. Nie ma takiego miejsca, w które Jezus nie chciałby wejść. Nie ma takiej grupy ludzi, którą Jezus chciałby pominąć. Nie ma takiego problemu, którym Jezus nie chciałby się zająć. A dystans do Niego nie jest problemem, żeby zawołać i być wysłuchanym. Inaczej mówiąc, gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś i z czymkolwiek się zmagasz, Jezus chce ci pomóc. Gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś i z czymkolwiek się zmagasz, Jezus chce ci pomóc. Amen. Idźmy dalej. Poproszę dalej, 14. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wiecie, tak jak powiedziałem na początku, uczę się przez wnikliwe obserwowanie, ale przez to obserwowanie nauczyłem się również, i to taka dygresja, chociaż dzisiaj zrobiłem sobie ścisłe fiszki, żeby właśnie nie wtrącać tych wątków pobocznych, bo wtedy bym już poległ w pierwszych 5 minutach tego mojego rozważania. Ale teraz sobie pozwolę na taką dygresję. Przez te 3-4 ostatnie lata, wiecie, obserwując liderów, ponieważ w tych warsztatach spotykamy się z różnymi ludźmi z różnych denominacji, z różnych społeczności ewangelicznych, nauczyłem się tego, czy uczę się dalej, tego chyba nie mogę powiedzieć w czasie dokonanym, że żeby ktoś mógł odebrać jakąś frajdę, to ktoś inny musi się zmęczyć. To jest tak. Ci młodzi ludzie, oni przyszli tutaj w sobotę czy w piątek, mieli próbkę, musieli poświęcić swój czas. Dzisiaj przyszli tutaj, nie wiem, o 8, w pół do 9, poświęcili swój czas. Pastor zaprosił nas na obiad, ale Jacek z ekipą siedzą tam już nie od dzisiaj rana, tylko chyba w piątek już robili zakupy, wczoraj już siedzieli w kuchni. I wiecie, i czasem się jeszcze zdarza, że ktoś potem powie, trochę za słone, a trochę za tłuste. Dlatego myślę sobie, że trzeba mieć, jak to Paweł mówił, wybierzmy mężów pełnych wiary do usługiwania przy stołach. Ale to już jest wątek poboczny. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli. I tu jest kolejne słowo szli. Proste Bogu posłuszeństwo do Rzymu zawsze pociąga za sobą błogosławieństwo. Zastanawiam się, co się działo w ich sercach. Czy wiecie, czy oni szli, dyskutowali, czy wymieniali poglądy. Nie, no nie ma uzdrowienia, my mamy iść. Biblia też nie precyzuje, jak oni długo szli. Myślę, że chyba nie, bo jednak było im bardzo trudno, ale Biblia tego nie precyzuje. Szli. Proste Bogu posłuszeństwo zawsze przynosi błogosławieństwo. Bo kiedy szli, zostali oczyszczeni. I to jest prawda każdego życia. Uzdrowienie przychodzi jako wynik wiary w każdej dziedzinie. W dziedzinie zbawienia, w dziedzinie fizycznej, rodzinnej, finansowej i tak dalej. I czasem nie dzieje się to natychmiast. Trzeba przejść jakiś dystans. Czasem dłuższy, czasem krótszy. Ale efektem jest zawsze właściwa zmiana. I ta historia mogłaby się chyba nawet w tym miejscu zakończyć. I myślę, że dla 9 z nich się zakończyła. Bo co czytamy dalej? A jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem chwaląc Boga i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. Dla 9 z nich ta historia się zakończyła. A statystyka jest marna. 1 na 10. I to jeszcze kto? Ten Samarytanin. Ni to Żyd, ni to poganin. Mam do was takie pytania. Kto z was dzisiaj rano zobaczył, że wstało słońce. Kto z was zauważył, że ma suto zastawiony stół? Kto z was zauważył, że w kranie leci ciepła woda? Wiecie, to są takie proste cuda, których albo nie dostrzegamy, albo przyjmujemy je jako coś, co się nam po prostu należy. Innymi słowy, można by powiedzieć, że to takie dobrodziejstwo inwentarza. I jeszcze kto to był ten Samarytanin? Ni to Żyd, ni to poganin. I to jest dla mnie kolejna lekcja, chyba już szósta. Nie musisz być z narodu wybranego. Nie musisz być nawet chrześcijaninem, by zawołać do Jezusa i być wysłuchanym. Wiecie, to nie jest żadna herezja, co mówię. Nie musisz być z narodu wybranego. Nie musisz znać Jezusa. Nie musisz być chrześcijaninem, żeby do Niego zawołać i być wysłuchanym. Zgodzicie się? Przekładając to na język współczesny, można byłoby to powiedzieć w ten sposób. Wiecie, ja sam mam z tym problem, bo łapię się na tym, że rozmawiam ze moimi znajomymi spoza kościoła takim językiem, takim slangiem kościelnym. Przyjdźmy w pokłonie przed tron łaski, przed baranka tron. Wiecie, oni tak patrzą i kiedyś ktoś mi powiedział, ty chłopie już mówisz jak taki preacher, taka kaznodzieja. I mówimy takim językiem niezrozumiałym. Ale przekładając to właśnie na język współczesny, moglibyśmy powiedzieć, że 9 z nich to tacy ewangeliczni, poprawni chrześcijanie, a ten jeden to taki, nie obrażając nikogo, porządny katolik, co to trochę Biblii, trochę Pana Jezusa, który może pomóc i trochę świętych, którzy nie mogą pomóc. O zgrozo, on jedynie wraca i co Jezus mówi do niego? Wstań i idź, wiara twoja cię ocaliła. Wstań i idź, wiara twoja cię ocaliła. Inne tłumaczenia współczesne mówią, wiara twoja uczyniła cię pełnym, wiara twoja uczyniła cię kompletnym. I to jest jakby główna lekcja tego rozważania. Proste Bogu posłuszeństwo zawsze przynosi błogosławieństwo, ale dopiero wiara wyrażona przez wdzięczność czyni ciebie i mnie kompletnym. Wiecie, to jest tak jak właśnie z tym miłosierdziem, o którym mówiłem, że to jest współczucie wyrażone w działaniu. A tutaj wiara, która jest wyrażona wdzięcznością, czyni ciebie i mnie kompletnym. Jeżeli modliłeś się, żeby odrosła ci ręka i ona odrosła, to jeszcze nie uczyniło cię kompletnym. Jeżeli modliłeś się o uzdrowienie i zostałeś uzdrowiony, to jeszcze nie czyni cię kompletnym. Ale dopiero wdzięczność i twoja wiara, którą wyrażasz, właśnie poprzez tę wdzięczność czyni ciebie spełnionym, kompletnym. I dlatego myślę sobie, że w tej historii mamy tak naprawdę 9 połowicznie uzdrowionych i jednego kompletnie. I ta historia również jakby pokazuje mi, że możesz być zaopatrzony finansowo, ale nie być pełnym. Możesz być uzdrowionym, ale nie być spełnionym. Dobrze, idźmy dalej. Przyczyną tego braku spełnienia jest właśnie brak wdzięczności. I filozof grecki Arystoteles powiedział, że najszybciej starzeje się wdzięczność. I to jest bardzo ciekawe. A więc, kochani, znowu, ponieważ dużo tych myśli, więc znowu kilka słów podsumowania. Nie ma miejsca, do którego Jezus nie chciałby wejść. Nie ma grupy ludzi, którym Jezus nie chciałby się zająć. Nie ma problemu, którym Jezus również nie chciałby się zająć. A dystans do Jezusa, bez względu na to, z jakim trądem się zmagasz, w jakiej odległości jesteś oraz wiedza czy niewiedza, elokwencja, wykształcenie, mądrość lub jej brak, nie jest przeszkodą, żeby wołać do Jezusa i zostać wysłuchanym. Ale kiedy już tego doświadczysz, to wyraź to we wdzięczności, bo to uczyni ciebie kompletnym i spełnionym. Wiecie, ja tego doświadczam i znowu jakby powiem, że tak sobie myślę, pastor by mógł powiedzieć, no tak, mam już swoje lata, już teraz czas na zmianę i pewno taki moment też przyjdzie i myślę, że on też ma tego świadomość, ale wierzę, że to moje rozważanie ma też szerszy aspekt. Dotyczy też pewnego rodzaju talentów, którymi Pan Bóg nas obdarza. I albo umrzemy z tymi talentami nierozwiniętymi, albo podejmiemy tą odpowiedzialność, to wyzwanie, które Pan Bóg wkłada w twoje i moje serce. I obrócimy nimi mądrze i to będzie zachętą dla Kościoła. Żeby ktoś mógł coś wziąć, ktoś inny musi się zmęczyć. I myślę również to, o czym Szymek mówił tutaj przed chwileczką. Wiecie, myślę, że te sprawy są mi akurat tak troszkę bliskie, sprawy audiowizualne. Myślę, że większość z nas jesteśmy zborem wielopokoleniowym. Nad tym się po prostu nie zastanawia. No, albo słyszymy, albo nie słyszymy, albo jest okej, albo nie jest okej. No i tak powinno być. Natomiast zauważamy to dopiero wtedy, kiedy coś nie działa, kiedy coś sprzęga, kiedy coś skrzeczy, albo kiedy coś przerywa. Natomiast nie widzimy tak na co dzień tych ludzi, którzy się tutaj krzątają, tak? Michaś również, tak jak zespół, musiał przyjść tutaj wcześniej. Czasami zabiera kabelki do lutowania po to, żeby ktoś, kto przychodzi tutaj na to miejsce, nawet nie zastanawiając się, po prostu mógł mieć taki należyty odbiór, prawda? Gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś i bez względu na to, z jakim trądem się zmagasz, Jezus chce cię dotykać. Ale jeżeli tego doświadczysz, okaż wdzięczność. Bo wdzięczność za błogosławieństwo czyni nas kompletnymi. Jak więc stać się tym kompletnym? I to już jest takie podsumowanie tego, wiecie. Przychodząc do Jezusa z każdą sprawą i przyjmując Jego Słowo i doświadczając przemiany na skutek tego Słowa i wiedząc, skąd ta przemiana przyszła, wracasz do Niego po to, żeby okazać Mu wdzięczność. A wdzięcznym ludziom chce się pomagać. I wiecie, to rozważanie jest takie króciutkie, ale życzę sobie i wam takiego spełnienia. Są rzeczy, które przeżywamy w samotności. Pastorze, dzięki, że też to powiedziałeś na początku. Wiecie, ja jestem kinestetykiem. Wytrzeszcz oczu, mam wpisany wyraz twarzy, ale kiedy przychodzę do zboru, to raduje się w duchu. I mówię to tak troszeczkę z przekąsem, ale myślę, że tak jest. I wiecie, to nie chodzi o generowanie jakiejś sztuczności, udawania kogoś, czegoś. No nie, to nie o to chodzi. Ale z drugiej strony myślę, że jakby czasami lęk, wejście w taką duchową rzeczywistość paraliżuje nas do tego stopnia, że potem właśnie czujemy się tak bezpieczniej w tej ławce. Tak, więcej jest biorców niż dawców. Bardzo chciałbym, żeby to słowo było dla was też takim zachęceniem, bo powiem wam, że czuję się zmęczony, wracając z tych warsztatów, ale jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny, że mogę wspierać takich Bożych wariatów. I wiem, że kiedy Mojżesz na tyle się już zestarzał, że nie mógł pracować, to miał swoich pomocników, którzy trzymali jego ręce w tej bitwie, pamiętacie? Nie będę rozwijał drugiego kazania, ale wiem, że jesteśmy tutaj po to, żeby siebie zachęcać. I to, czym dzielę się dzisiaj z wami, to jest taka kwintesencja tego, co przeżywam w kilku ostatnich latach. I bardzo chciałem o tym powiedzieć, chociaż powiem wam, że strach mnie paraliżował. Nie wydaje mi się, żeby miał problemy z taką, wiecie, z takim publicznym przekazem, chociaż wiem, że właśnie mam ten problem z taką wielowątkowością. Ale z drugiej strony myślę sobie, siedziałem sobie tutaj na którymś nabożeństwie i mówię, pastor się tu tak męczy, tak nas w czwartek mało. No, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebym się po prostu przygotował do tego. I wiecie, myślę sobie, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś się przygotował, żebyś się zaangażował, żebyś wziął na siebie tą odpowiedzialność. Nie traktujcie tego, kochani, tak szorstko, bo to słowo nie jest oskarżeniem siedzących w ławkach, ale wierzę, że Kościół Pana Jezusa został powołany do takiej aktywności. I chyba tyle. Moja żona się uśmiecha. Ona była bardzo zdziwiona, że w ogóle chcę powiedzieć świadectwo, ale ja... Świadectwo, rozważanie, kazanie, jakkolwiek to nazwać. Ale ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że to będzie dla was zachęceniem. A więc, kochani, na sam koniec poproszę za chwileczkę pastora. Myślę, że to będzie dobry czas przed obiadem, żebyśmy się jeszcze pomodlili. I chciałbym, żebyśmy się modlili o dwie grupy ludzi. Bez względu na to, gdzie jesteś, kimkolwiek jesteś i z czymkolwiek się zmagasz, z jakimkolwiek problemem, trądem, chorobą, nieprzebaczeniem, Jezus chce cię dotykać. I myślę, że to jest pierwsza grupa, o którą może będziemy się modlić. A druga grupa to chciałbym się pomodlić o tych, którzy doświadczyli tego Bożego spełnienia, to znaczy tego Bożego dotyku, ale może nie miałeś odwagi o tym powiedzieć głośno, wyrazić swojej wdzięczności. Może przeżyłeś to uzdrowienie, o które się modliłeś, a nie podzieliłeś się z tym, bo strach przed tym, tym brakiem elokwencji paraliżuje cię do tego stopnia, że tego nie zrobiłeś. Ale niech to będzie zachętą dla ciebie. Oni zawołali tylko: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Nic więcej. Pastorze? Powstańmy, kochani. To jeżeli masz to na sercu, jeżeli chcesz o tym Bogu powiedzieć, to możesz przyjść, będziemy się z tobą modlić. Wierzę, że Kościół jest tym miejscem, kiedy błogosławimy jedni drugich, kiedy zachęcamy się do dobrego biegu. Panie kochany, dziękuję ci, że jesteś głową swojego Kościoła. Dziękuję Ci, że nie ma takiego problemu. Tak jak śpiewamy o Tobie, nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł. Panie, nie chcemy być tymi, którzy tylko śpiewają właśnie pieśni i okłamują swoje serce, ale chcemy naprawdę doświadczać Twojej mocy, Twojej realności. I kiedy już tego doświadczamy, to chcemy wyrażać swoimi ustami, swoim sercem wdzięczność za to, czego doświadczamy na co dzień. Bo jesteś tego godzien i wierzę, Panie, że taką masz właśnie naturę, że nawet ci, którzy nie są chrześcijanami, a wołają do Ciebie z głębi, ze szczerego serca, wierzę, Panie, że Ty masz moc ich dotknąć, wierzę, że słyszysz ich i wierzę, że wysłuchujesz. I Panie, my chcemy mieć taki realny wpływ na to, co dzieje się w tym mieście. Chcemy błogosławić to miasto i jego mieszkańców. Chcemy modlić się, Panie, o to miasto, o ten kraj. Ale tak może nawet nie w takiej skali makro, ale konkretnie właśnie, Panie, o to miasto i o tych mieszkańców. Panie, błogosławimy Twoje imię. Używaj nas jako swoich narzędzi, swojego Kościoła, a my, Panie, oddajemy Tobie chwałę, wyrażamy ją we wdzięczności, bo to czyni nas, Panie, pełnymi, kompletnymi, spełnionymi, szczęśliwymi w Tobie. I Tobie niechaj będzie chwała. Amen.